dzisiaj, żeby być rolnikiem, to trzeba być jednocześnie przedsiębiorcą i to takim bardzo sprawnym, ekonomiczną, logistykiem. Do tego mieć intuicję i nosa, bo pogoda, no trzeba po prostu wiedzieć, na co się nastawić w gruncie rzeczy. Naprawdę czasy nastały niełatwe, bo kiedyś było to bardziej przewidywalne, nie? Za czasów tam dziadków. Trochę to było inaczej. No i też mniejsza konkurencja, bo teraz jednak jest też duża konkurencja. Otwarte rynki i w ogóle. No właśnie, panie Krzysztofie, co jest najtrudniejsze w dzisiejszym? Dla tych, którzy może myślą, nie wiem, o przejęciu gospodarstwa rodziców, czy w ogóle o zajęciu się, bo to też coraz więcej osób też, to jest bardzo trudne, czy kawałek chleba, ale coraz więcej osób myśli o właśnie takiej symbiozie, niekoniecznie uprawianiu roli, ale na przykład jakiejś działalności tutaj takiej okołorolniczej na wsi, bo to też sposób na życie często bywa. Uciekamy już od tej cywilizacji, którą się nasyciliśmy, od tego konsumpcjonizmu. No właśnie, pan jak obejmował, bo to rodzinne jest gospodarstwo, prawda? Bo to po tacie.
Tak, tak, tak.
Jak pan przejmował, ile lat to było temu?
No 30.
To jak wtedy ten rynek wyglądał i jakie to gospodarstwo było wtedy u was?
Rynek wyglądał zupełnie inaczej. Było może troszeczkę trudniej fizycznie, ale była przewidywalność. No to na początku było tak, że raz, że baza przechowalnicza była gorsza niż teraz. Sadów było dużo mniej, bo Polska produkowała 10% tego, co może wyprodukować teraz. Wtedy, kiedy ja przejmowałem gospodarstwo. A kiedy mój ojciec zaczynał, to już w ogóle było całkiem inna historia.
A tata stąd tu pochodzi?
Urodził się tu na Bronisławce. Aha, w tej chwili mieszka 5 kilometrów stąd, ale cały czas jest związany z tym terenem.
Rozumiem, że cały czas nadzoruje.
No teraz trochę ze względów zdrowotnych słabiej, ale mimo choroby, mimo różnych tam dolegliwości zawsze spyta, co się dzieje w sadzie, co usuwamy. Nawet teraz jest naprawdę już na granicy. Do tej branży rolnictwa trzeba mieć pasję.
Trzeba mieć pasję, serducho i pasję, też pasję i trzeba też mieć zdrowie,
do wszystkiego. Trzeba mieć zdrowie przede wszystkim, ale ta pasja trzyma nas przy tym, że my, gdy są lata nieopłacalne, też jakoś to próbujemy ten koniec z końcem związać. I kiedyś nie było lat złych. Zawsze było dobrze. Nie było tak, że produkcja była sadownicza nieopłacalna. Był rynek rosyjski bardzo blisko, bardzo otwarty, bardzo wielkie zapotrzebowanie było na polskie jabłka, przede wszystkim na jabłka. I polskie sadownictwo rozwinęło się do takich rozmiarów tylko i wyłącznie dlatego, że mieliśmy rynek zbytu przez Miedzę. Kilkanaście godzin jedzie samochód z jabłkami do Moskwy. W przeciągu, nie wiem, dwóch dni jedzie pociąg. Jeździły pociągi. Mój dziadek eksportował jabłka do Rosji, wożąc do Tarczyna czy na granicę. I jabłka były ładowane na wagony i całe wagony szły do Rosji. Było to opłacalne dla obydwu stron.
A panie Krzysztofie, wy się głównie jabłkami, prawda? Jak pan zaczynał tutaj po tacie przejął, to jabłka, tak? Głównie jabłka to było.
Głównie jabłka, później przeszliśmy troszkę na czereśnie. W tej chwili przechodzimy. Przechodzimy na czereśnie.
Całkowicie.
No może nie całkowicie,
ale zmieniacie.
Tak, zmieniamy profil gospodarstwa na czereśnie. W tym roku będę sadził też owoce jagodowe. Zmniejszamy produkcję jabłek ze względu na to, że Polska nie będzie w stanie sprzedać nigdzie takiej ilości jabłek, jaką jesteśmy w stanie wyprodukować. Będziemy je sprzedawać po bardzo niskich cenach do przemysłu nieopłacalnych. Przemysł przetwórczy jest w rękach zagranicznych, który dyktuje nam ceny. Nie możemy sobie z tym poradzić w żaden sposób jako sadownicy. Rząd też nie bardzo wie, co z tym zrobić. Sytuacja jest bardzo zła w produkcji jabłek.
Jesteśmy w centrum tak naprawdę sadowniczym tutaj tego regionu, bardzo znanym, zresztą bardzo zadbanym. Tu się wie, że to się czuje jabłuszka, no oczywiście nie teraz, normalnie to i wszystko widać, że tu są gospodarze, prawdziwi. Gospodarze w sensie dbają o to, że to jest taka ojcowizna ważna dla nich, taki, tak jak powiedzieliśmy, sposób na życie. No właśnie, o której zaczyna się praca sadownika? To jak wygląda wasz sezon? W sensie, czy macie, kiedy wy macie urlop? Kiedy odpoczywacie?
Kiedy odpoczywamy? W każdych wolnych chwilach staramy się odpoczywać. Mamy swoje pasje prócz sadownictwa.
Tak,
każdy
a teraz
ma swoje hobby.
Mamy listopad, połowę listopada. I co teraz robicie?
Mamy listopad, usuwamy stare sady, które są już wyeksploatowane. No niektóre wyeksploatowane, niektóre nie, ale ja w swoim gospodarstwie zmniejszam produkcję jabłek. Także połowa gospodarstwa, nawet mniej jak połowa, będą jabłka, a druga część będą to inne owoce.
Czyli głównie czereśnie.
Głównie czereśnie. Kiedy odpoczywamy? No odpoczywamy w niedzielę, chyba że są zbiory, no to wtedy nie odpoczywamy w niedzielę. Żniwa, no to są żniwa. Kiedyś żniwa jak były w polu, w rolnictwie, no to nie przeszkadzało, czy to niedziela, czy niedziela. My mamy wykonywanie zabiegów środkami ochrony w nocy też dużo. Także przychodzi wiosna i też te noce są pozarywane, ale jakoś sadownik jest twardym gościem.
A ta pogoda, która jest taka ładna cały czas teraz,
to w tej chwili jest sprzyjająca, możemy dużo pracy nadgonić.
Panie Krzysztofie, a proszę powiedzieć jeszcze, na ilu pan mówił, ile na ilu gospodaruje, ja zapomniałam.
Na 30 hektarach.
A proszę powiedzieć, bo jak ostatnio rozmawialiśmy, to liczy się na pomoc i rządu i rozmawialiśmy o tym słynnym
Eskimosie.
No właśnie, co w tej kwestii, jakbyśmy mogli wrócić.
No temat się jakby zakończył.
Ale pozytywnie?
Średnio pozytywnie. On się zakończył i nie zakończył, bo nie wiem do końca, czy wszyscy zostali porozliczani z tych jabłek. Nie była skupiona taka ilość jabłek, jaka miała być skupiona. Także to takie 50 na 50 może pomóc.
Panie Krzysztofie, pan też działa w tych różnych organizacjach sadowniczych, prawda?
W Związku Sadowniczym.
Tak. Więc też jaka jest przyszłość? Co jest przed wami pilnego? Jakie sprawy teraz załatwiacie? Jakie macie pomysły? Bo też wspieracie innych sadowników, oprócz pracy we własnej.
Takie było nasze założenie od samego powstania Związku Sadowników, że pomoc sadownikom. W tej chwili próbujemy wprowadzić umowy kontraktacyjne na jabłka, na owoce do przemysłu, przeznaczone do przemysłu, żeby wcześniej sadownik wiedział, jakie pieniądze będzie brał za jabłka. Przykładowo kilka miesięcy wcześniej już będzie wiedział, jakie będą ceny. W tej chwili my nie mamy tak, żeby ta produkcja była w miarę przewidywalna. W tej chwili nie mamy takiego czegoś, my się dowiadujemy tego dnia, ile weźmiemy za jabłka. I nie ma granicy jakby dolnej ceny. Wtedy, kiedy jest nadprodukcja, kiedy tych jabłek jest więcej, te ceny drastycznie są obniżane przez zakłady przetwórcze. Cena jabłek przemysłowych się wiąże z ceną jabłek deserowych i mamy ogólny kryzys wtedy. W tym roku jest troszeczkę lepiej, chociaż nie ma żadnych kokosów jakichś wielkich. Mieliśmy dużo przymrozków. Bardzo wielka część owoców przemarzła. W jabłkach to jest gdzieś na poziomie 50% średniego urodzaju. No to jest bardzo duża strata. I my w tym roku nie mamy jakichś cen rekordowo wysokich na owoce. Ceny jabłek przemysłowych spadają, podnoszą się, także widać, że to jest, ktoś tym steruje.
Bo zawsze przy okazji naszego spotkania pytam, gdzie się nastawiacie, gdzie chcecie, no pan mówi o tej Rosji kiedyś, prawda, że to był taki najlepszy współpracownik, że tak powiem,
najlepszy importer, największy importer jabłek na świecie.
Na świecie, tak. A teraz? Gdzie jabłuszka?
Próbujemy wszędzie, gdzie tylko można. W tej chwili otworzyła się Kolumbia bodajże na polskie jabłka, ale to są kraje tak dalekie i
pan mówi, ile czasu takie jabłko jedzie?
Skomplikowany miesiąc. Miesiąc. To jest, jabłko jest produktem żywym, jakby wyjętym z chłodu. To się psuje.
To już wino jest.
Nie jest to bardzo proste. Jest to bardzo skomplikowane, trudne. Kwestie płatności, to są terminy. To jest bardzo trudne. Otwierają się nowe rynki. Bardzo dużo jabłek sprzedajemy do północnej Afryki, do Egiptu, do tych krajów arabskich. Znaczy bardzo dużo w porównaniu do innych krajów, ale to nijak się ma do handlu z Rosją. Do Rosji w rekordowym roku 2013 bodajże sprzedaliśmy 1 200 000 ton. A w tym roku byliśmy, w tym roku tak. urodzajnym, największym odbiorcą jabłek, importerem jabłek z Polski był Egipt.
No i ile poszło?
200 tysięcy ton. Nie ma porównania żadnego. To jest i tak, ale to jest bardzo dużo.
Myśmy no tam tak, robili kampanię. No to...
Tak, 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 tak. No to by trzeba 6 takich Egiptów, żeby dorównać. Tylko
żeby dorównać.
Jeszcze musimy wziąć pod uwagę to, że w tym czasie od 2013 roku produkcja jabłek wzrosła w Polsce o jakieś tam 20%.
Panie Krzysztofie, jak pan, bo pan już jest, myślę, znawcą jabłek. Jakby tak panu dać kilka sztuk, tak? I miałby pan ocenić, które jest nasze stąd, to by mógłby pan dobrze trafić?
Myślę, że z zamkniętymi oczami.
Naprawdę? Bo to właśnie dlatego chcę zapytać, jaka jest specyfika naszych jabłek.
Nasze jabłka polskie tak. są wyjątkowe na całym świecie. Nie ma takich jabłek nigdzie, jakie są w Polsce.
Ale jakie? Znaczy...
Mają smak, mają zapach.
Czyli jak to się wjeżdża, to się czuje faktycznie.
Mają różny smak. Jeszcze mają różny smak.
Czyli nie mdłe.
Ale wszystko prowadzi do tego, że to się stanie i w Polsce też takie... sztuczne, bo te jabłka mają być twarde, mają być odporne na transport, one mają leżeć w sklepie i się nie psuć. I to wszystko idzie w tym kierunku, a to nie idzie w parze znów ze smakiem.
Tak, i ze zdrowiem żywnością, myślę, powiedzmy, tak, ze ekologią.
One zdrowe są, te jabłka. I tak, bo my musimy przestrzegać wszystkich norm, jakie mamy, jakie są, jakie nas obowiązują.
Ale rozumiem, że jest mniej chemii w tych...
Są inne środki jakieś. W każdym razie nasze jabłka i tu braliśmy górę na ta Rosja. Bardzo, bardzo sobie upodobała polskie jabłka, które miały właśnie nie tylko smak czerwony i zielony jak inne jabłka na świecie, a nasze jabłka, każda odmiana ma swój smak. I my jesteśmy w stanie...
Które są najlepsze, panie Krzysztofie, dla pana? Który pan najbardziej lubi?
Trudno wyczuć. No, gala.
Jakie gala ma smak? Ja tak nie znam się na tych.
Dobry.
Ale jakie słodkie to są?
Słodkie, soczyste. Słodkie, soczyste, tak. No to jest tak, gala w tej chwili jest taka jedną z lepszych odmian. Ale te stare odmiany, Cortlandy jakieś, są też bardzo dobre. Też Lobo, ale to już są stare odmiany. Które nie tak dawno były, a już są stare.
Panie Krzysztofie, jak pan patrzy perspektywicznie na kolejny sezon?
Oj, nie chcę przewidywać, ale może nie być ciekawy, jeśli z góry nic nie przyjdzie. Jeśli nie przyjdą jakieś przymrozki, co może zabrzmi tak bardzo dziwnie, ale my w tej chwili mamy taką sytuację, że jeżeli nie będzie u nas przymrozków, jeżeli sady zaowocują w pełni, to mamy kolejny po zeszłym rok zły dla sadowników. Bo jeżeli będziemy mieli dużą produkcję, na pewno tego nie sprzedamy. Bo nie ma na świecie rynku takiego, gdzie byśmy mogli te nasze owoce sprzedać.
Aż przykro, nie?
Przykro, ale taka może być prawda. Przemysł przetwórczy w tym roku płaci troszeczkę więcej niż w zeszłym roku tym urodzajnym. I prawdopodobnie w przyszłym roku, jeśli będzie większy urodzaj, bo w tym roku jabłek przemysłowych jest bardzo mało, jeśli będzie większy urodzaj, będą chcieli sobie to odbić. I jeśli ta produkcja będzie naprawdę na takim rekordowym poziomie jakimś, no to będzie dramat.
I Krzysztofie, ale nie zamieniłby pan swojego gospodarstwa na żaden inny styl życia, prawda?
No nie, właśnie kombinuję teraz, żeby coś zmieniać, żeby zmniejszać tę produkcję, bo dużo niekoniecznie lepiej. Ja dochodzę do takiego wniosku, że nie trzeba mieć dużo, żeby mieć w miarę przyzwoite życie. Kiedyś było tak, że ta ilość...
No jak są odbiorcy, to tak,
byli ale... odbiorcy, tak. To się wszystko nakręcało. Wiadomo, że jeśli jest odbiorca, no to produkujemy. Jeżeli mamy, jeżeli produkujemy kapelusze i te kapelusze sprzedajemy i jest ich mało, no to robimy więcej. Nie?
W magazynach,
ale jak już zaczyna zostawać, no to zaraz. I zaczynamy sprzedawać po kosztach. A jak zaczynamy sprzedawać poniżej kosztów, no to już...
I w ogóle to nie ma sensu.
Kiedyś pracowała w domu cała rodzina.
A u was w rodzinie ktoś przejmie to gospodarstwo? Macie plany takie?
Słabe nadzieje. No na razie z tych starszych żaden.
Nie kwapi
się. Jeden był 2 lata, zrezygnował. Drugi przyszedł też po jakimś tam roku, czy poszedł do pracy. No i widzę, że lepiej mu się powodzi niż mnie.